Jest z nami wiceminister sprawiedliwości, pan Michał Woś. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, proszę ojca, szczęść Boże wszystkim naszym słuchaczom.
Panie ministrze, wydaje się, że ulice w Polsce, w miastach, w miasteczkach, to są ulice, na których panuje bezprawie. Demonstrujący łamią niemal wszystkie możliwe przepisy epidemiczne, niszczą mir społeczny, udostępniają adresy prywatne sędziów, polityków, numery telefonów, żadnego RODO, nic nie obowiązuje, wdzierają się do kościołów, demolują budynki, profanują pomniki, grożą podpaleniem kościołów, wznoszą wulgarne okrzyki w miejscach publicznych, no i w sumie nic.
No, proszę ojca, nie mogę się zgodzić, że w sumie nic, bo w państwie prawa nie może być zgody po prostu na łamanie prawa, w związku z czym prokurator generalny Zbigniew Ziobro wydał jednoznaczne wytyczne, prokurator krajowy takie pismo rozesłał do wszystkich prokuratorów w Polsce, którzy mają traktować organizatorów tych różnych, no oni to nazywają różnie, spacery, tak, marsze, jakkolwiek, no to są nielegalne zgromadzenia, natomiast mają traktować organizatorów takich wydarzeń po prostu jak przestępców. Będą stawiane zarzuty i to jest do 8 lat więzienia nawet, w związku z spowodowaniem, z narażeniem na utratę życia lub zdrowia, bo sytuacja z epidemią jest poważna. Sytuacja z epidemią po prostu jest poważna. Mamy ponad 20 tysięcy zachorowań, mamy wydolność służby zdrowia, całe państwo, całe wysiłki państwa są skierowane na to, żeby zachować wydolność służby zdrowia, tak żeby każdy, kto tego potrzebuje, nie został pozostawiony samemu sobie, żebyśmy, nasza służba zdrowia mogła każdemu pomóc. I po prostu nie może być na to zgody. Co do naszego resortu, resortu sprawiedliwości, tu absolutnie nie może być mowy o jakiejkolwiek tolerancji dla bezprawia. I wiem, że podobne wytyczne zostały wydane też przez pana ministra spraw wewnętrznych i administracji w stosunku do policji, bo trzeba oczywiście zabezpieczać demonstracje, ale nie może być zgody na łamanie prawa. Co więcej, jakiekolwiek zakłócenia w czasie mszy świętej, w czasie nabożeństw, to jest wprost łamanie kodeksu karnego, artykuł 195 kodeksu karnego, i to nie uchwalone przez, nie wiem, Zjednoczoną Prawicę, przez konserwatywnych polityków. To jest kodeks karny uchwalony w czasach, kiedy premierem był pan Cimoszewicz, w czasach, kiedy rządziło SLD, kiedy była lewica, kiedy też próbowano forsować aborcję wówczas wtedy. I taki kodeks karny uchwalono, gdzie jest wprost wskazane, że grozi grzywna, ograniczenie wolności albo nawet pozbawienie wolności, jeżeli ktoś złośliwie przeszkadza w sprawowaniu kultu religijnego, niezależnie od obrządku, ale oczywiście teraz atakiem, wściekły atak, jest skierowany w stronę kościołów. No, z tym nie może być zgody, żeby nasze chrześcijańskie dziedzictwo, tysiącletnie dziedzictwo było w taki sposób atakowane. Można się nie zgadzać i o tym też mówimy z wyrokiem, jest demokratyczne państwo prawa, można różne dyskusje w tym zakresie toczyć, chociaż oczywiście ukształtowany katolik broni życia od poczęcia do naturalnej śmierci, ale nie można dopuścić do tego, żeby było łamane prawo przy okazji demonstrantów, a tym bardziej, jeżeli ktokolwiek wdziera się na mszę świętą albo przeszkadza w sprawowaniu tej mszy świętej. I każdy taki przypadek będzie surowo traktowany, będą kierowane akty oskarżenia do sądów. No, jak sądy to potraktują, to niestety wiemy, że reforma sądownictwa trwa, że zmieniamy te oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale to już będzie kwestia sądów. Natomiast tutaj prokuratura zadziała i działa. Nie tylko zadziała w czasie przyszłym, ale działa w czasie teraźniejszym jednoznacznie.
To teraz właśnie to pytanie może właśnie z pańskiego resortu, czyli resortu sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem generalnym. Mówi pan o tym piśmie prokuratora krajowego. Czy na przykład redaktorzy mediów, którzy podżegają do spacerów, nazwijmy to tak, tych zbiorowych, na przykład dzisiaj, które narażają na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia przez obywateli. Czy prezydent Warszawy, który wspiera, uczestniczy też w tych protestach, czy pani Lempart, czy jak się tam nazywa, organizatorka strajku kobiet, czy oni będą mieli postawione zarzuty, czy politycy opozycji totalnej, o których Jarosław Kaczyński powiedział w Sejmie, jesteście przestępcami, bo narażacie życie Polaków. Skoro są przestępcami, czy będą mieli postawione zarzuty?
Wytyczne prokuratora krajowego są jednoznaczne. Każde zawiadomienie, które wpłynie, będzie rozpatrywane, będzie badane właśnie pod kątem narażenia na utratę życia lub zdrowia. za co grozi do 8 lat więzienia. Tutaj wytyczne są jednoznaczne, natomiast ja mogę powiedzieć o mojej prywatnej opinii, że rzeczywiście nie można godzić się na podżeganie, nie można godzić się na pomocnictwo, ale każdy przypadek jest indywidualny i to trzeba, czy prokuratura tak prowadzi te postępowania przygotowawcze także, żeby one później obroniły się w sądzie. Dowody muszą być mocne, akta muszą być jednoznaczne, to co innego postawić zarzuty, a co innego te zarzuty czy ten akt oskarżenia potem w sądzie obronić. Więc tutaj prokuratorzy wiedzą, jak działać, będą działali jednoznacznie.
To teraz o resorcie, za który pan akurat nie odpowiada, panie ministrze, ale wspomniał pan o tym, że minister spraw wewnętrznych i administracji wydał też dyspozycję w zakresie obrony bezpieczeństwa publicznego dla policji, bo kilka dni temu Jarosław Kaczyński wezwał ludzi do obrony kościołów i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie mówił tego wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Ludzie bowiem mówią o bierności policji wobec agresorów, a o dużo większej gorliwości policji wobec strony organizującej samoobronę. Niektórzy nawet podejrzewają, że część policji może przyłącza się w ten sposób taki bierny do protestujących i że rządzący nie są pewni, po czyjej stronie jest policja.
Nie, znaczy tutaj co do stanowiska policji, no to oczywiście policja jest od pilnowania prawa, od pilnowania porządku i prawa, natomiast co do szczegółów to trzeba pytać odpowiedzialny resort, ja tu nie mam uprawnień do tego, żeby wychodzić szerzej. Natomiast co do słów prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, owszem, wezwał sympatyków, działaczy Prawa i Sprawiedliwości do obrony kościołów, ale w żaden sposób, zresztą w tym przemówieniu też była o tym mowa, nie mówił o tym, że nie działa policja. To dla wszystkich jest przecież oczywiste, że to policja jest od zapewnienia porządku, zapewnienia pilnowania prawa i te działania w sposób taki, jaki powinny być, no to jest odpowiedzialność pana ministra Kamińskiego. Jestem przekonany, że policja stanie i staje na wysokości zadania. Natomiast popatrzmy na same protesty, bo jest tak, że niestety tam jest bardzo dużo młodych osób. My przegraliśmy trochę to młode pokolenie, jest kilka chlubnych wyjątków, ale siła szkoły, siła uczelni, siła kultury, siła tych wszystkich mediów III RP, które wychowywały właściwie do takiej postawy, to jest coś niedobrego i z tego trzeba wyciągnąć konsekwencje, z tego trzeba się zastanowić i walczyć o to młode pokolenie, bo ta skala agresji, skala wulgaryzmu, skala takiego braku humanizmu, tak? Znaczy to są często osoby, które nie dostrzegają jakby tej agresji, tej wulgarności, czy niektóre z tych osób, które uczestniczą w marszu, nie dostrzegają, nie chcą tego dostrzegać, nie wiem. I to jest, zdaje się, bardzo smutne, bardzo przerażające, bo bardzo często są tam osoby umiarkowane, a małe grupki, widzimy przecież też tam anarchistów, widzimy tych, którzy atakują kościoły, robią te graffiti, to od razu robią znaczek anarchii, tak? Czyli są też anarchiści. I to jest niepokojące, że małe, radykalne, lewackie grupy wpływają tak naprawdę na duże emocje osób, które tam maszerują. A sam znam parę osób, które mówią, że były, bo gdzieś tam widzą, że są przypadki, jakieś skrajne przypadki i to jest coś, o czym powinniśmy dyskutować, chociaż tu katolik o ukształtowanym sumieniu ma zazwyczaj jednoznaczny pogląd w tej sprawie. Natomiast można w sposób normalny dyskutować, rozmawiać, szukać wzajemnego zrozumienia, poprawiać oczywiście warunki dla już niepełnosprawnych, jak najdalej to możliwe w warunkach budżetu państwa polskiego, żeby wspomóc te osoby, które samotnie wychowują dzieci niepełnosprawne, które zdecydowały się na ten akt dbania o własne dziecko. I tutaj trzeba maksymalnie wspomagać. Natomiast te osoby, które tam poszły nawet z taką, nie do końca doprecyzowaną intencją, ale widziały tą agresję, widziały tą skalę czegoś porażającego, same mówią, że tak to nie powinno wyglądać, że ci organizatorzy sami pokazują swoje prawdziwe oblicze, kiedy skrajne, lewackie grupy, kiedy pani Lempart mówi wprost o obaleniu rządów. Przecież na ulicy się nie obala rządów. Jest demokracja, mamy wybory, każdy ma prawo do kształtowania własnych poglądów. My też o tym mówimy, jeżeli są tutaj krytycy tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to te protesty nie powinny być pod domem, pani sędzi, profesor Krystyny Pawłowicz czy w innych miejscach, a i takie akty barbarzyństwa się zdarzają, ale powinny być pod katedrami uniwersytetów chociażby pana profesora Zolla, czy pana profesora Rzeplińskiego. I to nie są przecież profesorowie, czy pan Sol, czy pan Rzepliński, którzy wspierali prawicę, a to ich orzeczenia doprowadziły do tego, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego po prostu nie mógł być inny. Konstytucja przyjęta, to jeszcze raz przypomnijmy wszystkim naszym słuchaczom, konstytucja przyjęta, bo warto ten argument powtarzać, on gdzieś ginie w tych emocjach, ginie w tej debacie, przyjęta w 97 roku, przecież pan Kwaśniewski, Aleksander Kwaśniewski, działacz PZPR-u, minister, komunistyczny minister, a potem prominentny polityk SLD, to on podpisywał obowiązującą konstytucję, to SLD razem z PSL-em, z innymi ugrupowaniami tą konstytucję wprowadzało i w tej konstytucji, można powiedzieć szczęśliwie, w artykule 38 znalazła się zasada ochrony życia. Rzeczpospolita Polska chroni życie, stoi na straży życia. Tak konstytucja stanowi. I co się wydarzyło potem? Potem były orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w czasie, kiedy przewodniczącym Trybunału był pan profesor Zoll, przecież też nie zwolennik Zjednoczonej Prawicy i to wprost o tym mówi, wydał orzeczenie takie, którym wprost wskazuje, że no, w świetle naszej konstytucji nie ma miejsca na aborcję, wtedy było ze względów społecznych. Później w swoich wywiadach mówił, czy w prostym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego była mowa o tym, że życie jest chronione od poczęcia. W swoich wywiadach mówił, że w świetle naszej konstytucji nie ma miejsca po prostu na zgodę na aborcję eugeniczną i to wszystko trzeba sensownie rozważać. A potem co się wydarzyło? Potem się były orzeczenia też pana profesora Zolla, przepraszam, profesora Rzeplińskiego, niedawne w 13-14 roku, czy nawet 12, kiedy w ramach tych orzeczeń Trybunału, tej jednoznacznej linii orzeczniczej Trybunału, została rozszerzona klauzula sumienia. Wszyscy pamiętamy te głośne afery w czasach Platformy Obywatelskiej PSL-u, sytuację z szpitalem pana profesora Chazana, gdzie po orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego wprost uznano, że to zasada konstytucyjna, że klauzula sumienia jest zasadą konstytucyjną. I czyli linia orzecznicza była jednoznaczna. Trybunał no, podtrzymał tą linię orzeczniczą wypracowaną przez lewicowych polityków w ramach tej konstytucji i osoby profesorów o, no, publicznie zajmujących stanowiska, no często niezgodne z tym, co mówi Zjednoczona Prawica.
Ale też tutaj chwała tym profesorom i Zollowi Rzeplińskiemu, to trzeba oddać, że te wyroki Trybunału Konstytucyjnego szły zgodnie z prawdą o człowieku. Tymczasem ja dzisiaj czytam, panie ministrze, że do Sejmu ma trafić projekt ustawy autorstwa pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pan prezydent chce, aby aborcja nie była dozwolona w przypadku zespołu Downa u dziecka, a w projekcie ma znaleźć się szczegółowa lista chorób i wad letalnych, w których aborcja będzie dopuszczona. To znaczy, że pan prezydent, że być może w porozumieniu ze Zjednoczoną Prawicą, zaczynają kombinować przy wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zamierzają stworzyć taką listę śmierci. To znaczy, te wady dziecka poczętego pozwolą w świetle kompromisu zabić takie dziecko, a te nie. Czy skala hejtu, czy skala emocji ulicznych może decydować o to, jaka jest prawda o człowieku?
Nie, oczywiście, no wszyscy, jak już powiedziałem w tej rozmowie, katolik o ukształtowanym sumieniu ma tutaj pogląd, który jednoznacznie wskazuje, że człowiek, czy z człowiekiem mamy do czynienia od momentu poczęcia i tutaj no, nie da się określić żadnej obiektywnej granicy, bo niektórzy mówią, że wtedy, kiedy człowiek zyskuje świadomość, wtedy staje się człowiekiem. No nie, no jest to nieprawda, to jest niezgodne z obiektywną prawdą o człowieku, bo równie dobrze, czy urodzony noworodek ma tą świadomość, czy nie, czy dwulatek ma już wystarczająco wyrobioną świadomość, czy nie. No to są właśnie tego rodzaju absurdy, więc tutaj granicę trzeba postawić jednoznacznie jako moment poczęcia. Ja tej inicjatywy pana prezydenta nie znam. My jako Zjednoczona Prawica, czy jako Solidarna Polska także wyczekujemy na konkret. No, nikt nie będzie komentował, nikt nie będzie w ciemno komentował spraw, kiedy nie jest jednoznacznie czarno na białym napisane, jaka jest propozycja. Natomiast chcę zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, że my nie mamy jeszcze uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jest wstępne orzeczenie ustne, które wskazuje, że aborcja eugeniczna, czyli wtedy, kiedy mamy do czynienia z chorobą dziecka, że jest jednoznacznie niekonstytucyjna. Natomiast no, pod względem prawnym, ja komentuję nie pod względem etycznym, nie pod względem antropologicznym, czym jest człowiek, kim jest człowiek, bo o tym wiemy, ale pod względem prawnym tutaj trzeba poczekać na jednoznaczne uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenia Trybunału, bo z tego uzasadnienia będzie wiele wynikało, więc jeszcze wiele dyskusji, ciężkich dyskusji w tej sprawie przed nami.
Zobaczymy i odświeżymy sobie też wywiady z politykami sprzed wyborów i tych parlamentarnych, i tych prezydenckich, jak deklarowali w Radiu Maryja, w telewizji Trwam obronę życia. No i będziemy to chyba przypominać, bo warto o tym pamiętać. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Wiceminister Sprawiedliwości, pan Michał Woś, Solidarna Polska.